Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, Historie pisane na nowo. Dzień dobry, dziś przygotowałem dla Państwa kolejną odsłonę cyklu poświęconego historii służb wywiadowczych. Mówić będziemy o historii wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL. Był on uważany za pion osiągający najlepsze efekty w wywiadowczej pracy. Jak funkcjonował, jakie zachodnie technologie wykradano? Na te pytania już za chwilę odpowiedzą dr Witold Bagieński oraz dr Mirosław Sikora. Moderatorem dyskusji będzie publicysta Rafał Dudkiewicz.
Pretekstem do naszego spotkania jest praca doktora Mirosława Sikory, wyniki pracy wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL 1971-89. Zacznę od takiego pytania bardzo podstawowego, natury bardziej takiej metodologicznej. Czym różnił się Wydział Naukowo-Techniczny od innych wydziałów Departamentu I MSW Wywiadu PRL-owskiego?
To znaczy na pewno był to wydział, czy też komórka organizacyjna specyficzna, ponieważ nie zajmowała się tym, czym z istoty rzeczy zajmuje się wywiad jako taki, w ogóle ze swojej definicji, czyli zdobywaniem informacji, które były przekazywane później rządowi, ale także zajmowała się zdobywaniem technologii, tak zwanego know-how, urządzeń, linii produkcyjnych. A więc ten urobek, mówiąc kolokwialnie, był też natury rzeczowej, nie tylko informacyjnej. I to powoduje, że jest też problem z usytuowaniem WNT, tego pionu WNT, nie tylko w wywiadzie polskim, ale w ogóle także w wywiadzie radzieckim, ponieważ to była gałęź wywiadu typowa jednak dla państw RWPG w czasie zimnej wojny w każdym razie. Jest problem z usytuowaniem tego, ponieważ on się mieści gdzieś pomiędzy taką działalnością typowo informacyjno-analityczną, gdzie informacja jest zdobywana i przekazywana później do użytkowników w rządzie, a tak zwanymi, no nie wiem, nazwijmy to Black Ops, to co dotyczy częściowo CIA i też zachodnich służb, czyli takich działań, jakichś przedsięwzięć. Pod tym względem tej osobliwości oczywiście mamy też inne gałęzie wywiadu, które charakteryzują się nie tylko czysto informacyjną działalnością, ale także na przykład inspiracyjną, wpisując się w tą koncepcję, radziecką koncepcję tak zwanych środków aktywnych. Więc to tak osadzając bardzo krótko WNT w kontekście kompleksu wywiadu jako takiego. Był specyficzny, ponieważ miał za zadanie sprowadzić często konkretną dokumentację, która była później aplikowana na etapie badawczo-rozwojowym lub też po prostu była używana do wdrożenia do produkcji jakichś rozwiązań, urządzeń czy też substancji chemicznych.
Teraz swoje pytanie kieruję do pana doktora Witolda Bagieńskiego. W jaki sposób pozyskiwano pracowników, którzy mieli być skutecznymi agentami, raczej oficerami służb, pozyskującym informacje natury technicznej? Jakie cechy, predyspozycje trzeba było mieć?
Ta sprawa zmieniała się na przestrzeni lat, to znaczy zawsze w tym wydziale byli funkcjonariusze, którzy tam trafiali nie wyłącznie ze względu na swoje umiejętności i wiedzę z zakresu techniki, to znaczy spora część z nich w ogóle nie ukończyła studiów politechnicznych, nie miała o tym takiego pojęcia, natomiast byli po prostu obeznani w zasadach pracy operacyjnej wywiadu i ze względu na to, że to tak czy inaczej wiązało się z werbunkami, z konstruowaniem jakichś operacji za granicą, ze spotkaniami w warunkach konspiracyjnych. Tutaj potrzebni byli po prostu pracownicy tacy rzeczywiście tego typu. Z drugiej strony faktycznie od momentu, kiedy ten wydział zainstalowano w strukturze na stałe, co miało miejsce w połowie lat 50., wcześniej to wszystko raczej było takie dorywcze, zaczęto tam również zatrudniać ludzi, którzy mieli o tym pojęcie techniczne. Oczywiście chodziło też o technologie bardzo nowoczesne, w związku z tym ci ludzie niekoniecznie musieli znać się na tym w taki sposób, żeby ocenić tę dokumentację w momencie, kiedy ją zobaczą, no bo to tak naprawdę to mogą ocenić rzeczywiście fachowcy, ludzie, którzy w tym rzeczywiście mocno siedzą. To też zresztą nie bez kozery, wydział bardzo często werbował albo nawiązywał jakieś krótkotrwałe kontakty ze specjalistami krajowymi od poszczególnych dziedzin, którzy po prostu opiniowali daną dokumentację, żeby nie kupić kota w worku albo czegoś, co po prostu będzie niefunkcjonalne. Natomiast jednocześnie rzeczywiście też część tych funkcjonariuszy umiała się posługiwać tą terminologią charakterystyczną dla poszczególnych dziedzin. I starają się właśnie dobierać wtedy takich ludzi ze studiów politechnicznych, technicznych. Czasami do wywiadu naukowo-technicznego trafiali ludzie, którzy wcześniej w ramach tych jednostek, umownie mówiąc, krajowych Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialni byli za sprawy związane z tak zwaną ochroną gospodarki, czyli po prostu działalnością operacyjną w różnych zakładach, zjednoczeniach, centrach handlu zagranicznego. To były niejednokrotnie osoby, które po prostu znały tych specjalistów, wiedziały, do kogo dotrzeć, także to był system dosyć złożony. Natomiast warto też dodać, że poza tymi funkcjonariuszami, którzy pracowali wewnątrz centrali i w ramach rezydentur zagranicznych, była też od początku lat 60. odrębna kategoria funkcjonariuszy, tak zwani funkcjonariusze drugiej linii. Byli to funkcjonariusze, którzy właściwie na stałe pracowali poza centralą wywiadu i nie pojawiali się w niej w ogóle. Oni byli, że taki kontakt z nim był utrzymywany niczym z krajowymi tajnymi współpracownikami lub kontaktami operacyjnymi. Natomiast byli głęboko zakonspirowani, potrafili jeździć na przykład na jakieś negocjacje jako przedstawiciele poszczególnych, nie wiem, ministerstw, zrzeszeń i tak dalej. I jednocześnie wypełniali zadania dla wywiadu, aczkolwiek to, że oni są funkcjonariuszami wywiadu, to tak naprawdę w centrali wywiadu wiedziały o tym dosłownie pojedyncze osoby. W każdym razie tutaj ten system doboru się stopniowo poprawiał, to znaczy w latach 50., 60. mam wrażenie, że tam jednak czasem troszeczkę decydował przypadek, że niektóre osoby akurat w tym wydziale się znalazły. Natomiast w momencie, kiedy uruchomiono ośrodek kształcenia kadr wywiadowczych w Starych Kiejkutach, z rozmysłem zatrudniano ludzi, którzy byli takim przeznaczeni dla tej gałęzi właśnie wywiadowczej. No i w latach 70., 80., no ci ludzie jednak mieli bardzo istotny wkład w rozwój tej dziedziny. Jak się wydaje, to była jedna z najmocniejszych dziedzin w działalności Departamentu I MSW jako całej w ogóle jednostki.
Jakiego rodzaju branki czy jakiego rodzaju potrzeby wywiad naukowo-techniczny miał zaspokoić?
To były trzy wiodące obszary, takie jak tradycyjne gałęzie przemysłu rozwinięte w Polsce już, czyli wydobycie surowców naturalnych, ich przetwarzanie, czyli taki przemysł tradycyjny łącznie z metalurgią, także do pewnego stopnia przemysłem metalowym i produkcją maszyn. Z drugiej strony była to elektronika, która jakby wschodziła jako pewna dziedzina wiedzy i dziedzina elektronika i informatyka oraz stanowiące ich kwintesencję automatyka właściwie i robotyka później. Czy ten kompleks zagadnień to był drugi taki ważny i on oczywiście pojawił się tak naprawdę w latach 30. XX wieku w świecie nauki i przemysłu, a przyspieszył znacząco w latach 40. i 50. wraz z konstruowaniem pierwszych komputerów analogowych i cyfrowych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. To był drugi segment. Trzecim segmentem była chemia. Chemia jako dziedzina przemysłu czy branża przemysłu sięga oczywiście wieku XIX, ale takim katalizatorem był jednak oczywiście też okres II wojny światowej, zwłaszcza w zakresie szeroko pojętych farmaceutyków, na przykład antybiotyków. Antybiotyki zawsze od początku do końca stanowiły jeden z wiodących obszarów aktywności polskiego wywiadu naukowo-technicznego. Do tego oczywiście dochodziła energetyka, którą też zazwyczaj jako pewien problem gromadzono w tym samym wydziale, co Wydział do Spraw Przemysłu Ciężkiego. Czyli jeszcze raz komputery, krótko mówiąc, energetyka i przetwórstwo surowców, po trzecie chemia, w tym leki, tworzywa sztuczne, petrochemia do pewnego stopnia, to były te wiodące kierunki dla wywiadu naukowo-technicznego. Energetyka atomowa na przykład pojawiała się, to znaczy wywiad wykonywał zadania związane ze zdobyciem techniki, ze zdobyciem na przykład dokumentacji na temat ochrony radiologicznej w zakładach wytwarzających energię jądrową, ale to zawsze był jednak drugorzędny kierunek działań w przeciwieństwie do NRD czy Czechosłowacji, gdzie te branże były rozwinięte. Na przykład u nas oczywiście górnictwo stawiało sporo zadań w latach 70., na przykład właśnie w związku z tym, że można było ten węgiel także upłynić czy zgazować i przetworzyć na różne inne paliwa, które wtedy wydawały się być nadzieją polskiej energetyki.
Kto i w jaki sposób, jakie gremium, w jaki sposób formowano zadania dla oficerów wywiadu naukowo-technicznego?
Jedną z podstawowych kwestii, które starano się rozwiązać, to było to, w jaki sposób zespolić wywiad naukowo-techniczny z przemysłem, żeby to nie była sztuka dla sztuki. bo oczywiście łatwo jest kupić za granicą pewne rzeczy, pewne jakieś technologie, że mówię łatwo umownie, natomiast chodzi mi o to, że można różne rzeczy kupić, natomiast pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne, bo żeby uniknąć sytuacji, kiedy kupi się to samo drugi raz, kiedy, nie wiem, zdobędzie się jakąś technologię, ale potem się okaże, że nie można tego wprowadzić w życie, bo ona jest niekompletna, i tak dalej. To był cały szereg różnego rodzaju problemów, z którymi się liczono. I chodziło o to, żeby stworzyć jakiś taki bardziej systemowy, jakiś system w ogóle na to, żeby te zlecenia od przemysłu, od różnych instytucji tutaj wpływały i żeby to miało charakter też taki, żeby odbywało się z zachowaniem odpowiednich zasad konspiracji. To były różne instytucje, od takich, które zajmowały się w ogóle jakimś takim programowaniem gospodarki, to można wymienić, nie wiem, Komitet Nauki i Techniki, ale też później to już są na przykład stanowiska doradców w poszczególnych ministerstwach, doradców ministra, osób tak też z kierownictwa ministerstw odpowiedzialnych za kontakty międzynarodowe. I sam wywiad też w pewnym momencie stworzył całe procedury związane z tym, w jaki sposób poszczególne branże, resorty mogą występować do niego o to, żeby włączył się do działania w jakichś konkretnych już obszarach. To się wiązało ze spełnieniem określonych kryteriów, to znaczy chodziło o to, żeby rzeczywiście to było coś, co jest niedostępne, albo jest niezwykle drogie, albo w łatwy sposób przyniesie bardzo daleko idący rozwój w jakiejś dziedzinie. W wywiadzie naukowo-technicznym był też człon zajmujący się ekonomią, stąd też niekiedy oprócz tego WNT, mówi się, że WNTIE, czyli wywiad naukowo-techniczny i ekonomiczny. I tutaj w latach 80. w szczególności ta dziedzina wywiadu, niejako troszeczkę, że tak powiem, sztucznie doczepiona do tego wywiadu naukowo-technicznego, miała dosyć istotną rolę do spełnienia, bo tu z kolei oni się zajmowali tym, by wspomóc kraj w jakichś sprawach związanych z redukcją zadłużenia zagranicznego i ze stanowiskiem poszczególnych banków i tak dalej. To cały szereg różnego rodzaju kwestii były, to zwłaszcza zyskało oczywiście na znaczeniu w drugiej połowie lat 80. Do tego jeszcze wszystkiego dochodzi element dodatkowy, to znaczy część zleceń wpływała nie od oficjalnych agent państwowych, a poprzez bratnie służby po prostu od właśnie towarzyszy z Moskwy, z NRD, z Czechosłowacji. Tutaj stosowano od pewnego momentu, też trudno mi jest nawet powiedzieć od kiedy, natomiast w latach 70., 80. mam wrażenie, że to już w pełni funkcjonowało, czyli rodzaj takich transakcji handlowych pomiędzy poszczególnymi służbami i potrafiło być tak, że to, że tak powiem, technologia za technologię albo jakieś ekwiwalenty finansowe były przekazywane i część z tych technologii realizowana, znaczy zdobywanie ich było realizowane przez Departament I MSW, czasami po prostu dlatego, że w danym momencie miał najlepsze możliwości ich zdobycia. Nie bez przyczyny też funkcjonariusze z wywiadów naukowo-technicznych z całych krajów właśnie bloku wschodniego spotykali się na różnych naradach, dyskutowali i były spotkania dwustronne i wielostronne, umawiano się na różne rzeczy i wśród tych zamówień, które były przedkładane wydziałom, także były zamówienia po prostu ewidentnie dla służb krajów tak zwanych zaprzyjaźnionych. Aczkolwiek to działało też w taką stronę, że oczywiście też i, nie wiem, Czesi, NRD-owcy, Sowieci też różne rzeczy przekazywali.
Dla zobrazowania, uproszczenia. No powiedzmy tak, mieliśmy międzynarodowe targi w Poznaniu. I wysyłamy człowieka, który pracuje dla Wydziału Naukowo-Technicznego. Co on ma tam pozyskać? Czy to są katalogi, czy to są instrukcje, czy to są podejmowane kontakty, podejmowane później próby werbunku? Jak tak wyglądała praktycznie praca takiego oficera Wydziału Naukowo-Technicznego?
Znaczy, jeżeli chodzi o międzynarodowe targi poznańskie, to już właściwie w latach 50. Służba Bezpieczeństwa wysyłała tam całe grupy operacyjne funkcjonariuszy. I co istotne, nie wyłącznie funkcjonariuszy wywiadu, ale także i kontrwywiadu, jednostek, które zajmowały się cudzoziemcami, ponieważ z jednej strony chodziło o działania, nazwijmy to, ofensywne wobec tych ludzi, czyli podejmowanie jakichś prób werbunku. Z drugiej strony ci ludzie tam, jak przyjeżdżali, dla wywiadu była to szansa nawiązania cennych znajomości, rozpoznania poszczególnych osób, przyjrzenia się im. Czasami była to forma też, znaczy próbowano się zorientować co do ewentualnych możliwości skorumpowania niektórych osób. Zresztą warto podkreślić, że w ogóle mam wrażenie właśnie na przykład w latach 70. część tych kwestii związanych z pozyskiwaniem licencji bazuje na korupcji po prostu. I akurat funkcjonariusze byli tymi, którzy te łapówki przekazywali. Zresztą istnieją też relacje dotyczące lat 50., które wskazują, że również wtedy tego typu historie miały miejsce. W każdym razie, jeżeli chodzi o wachlarz tych działań, to on jest niezwykle szeroki, bo to jest oczywiście z jednej strony werbowanie poszczególnych ludzi związanych z takim, znaczy mających dostęp do pewnego rodzaju technologii, ale też starano się odnajdować takie osoby, albo sami się zgłaszali, takich, jak to się mówi, czarnorynkowych oferentów różnego rodzaju technologii, ponieważ byli ludzie, którzy po prostu sobie dorabiali jako tacy pośrednicy handlowi i w ich interesie było to, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. To też zdarzało się, że ci ludzie oferowali to nie tylko Polakom, ale dajmy na to Bułgarom, Czechom albo Sowietom, czasami wszystkim naraz. Natomiast no, niektóre kraje były na to chętne, inne nie. Różne podejście do tego było w danych sytuacjach. Natomiast dzięki takim ludziom potrafiło być niekiedy tak, że zdobywano szereg różnego rodzaju kontaktów, które potem eksploatowano, wyciągając poszczególne technologie. No, to jest cały szereg różnego rodzaju spraw, które można by przytaczać. Natomiast sprowadzają się one właśnie do tego, że celem ostatecznym jest to, żeby być w stanie wypełnić te zadania, które spływały. Czyli w momencie, kiedy dany resort gospodarczy przekazuje to tymi oczywiście określonymi już zbudowanymi kanałami do MSW, żeby MSW było w stanie w stosunkowo jakimś sprawnym, szybkim czasie zorientować się, w jaki sposób to zadanie wypełnić. No i oczywiście ta siatka kontaktów różnych za granicą była potrzebna, ci różni konsultanci stamtąd. Z drugiej strony rozbudowywano dosyć mocno tę bazę krajową właśnie, konsultantów krajowych, wcześniej tajnych współpracowników, potem częstokroć kontakty operacyjne. Ludzi, którzy po prostu w konkretnych sytuacjach, nawet jeżeli była taka potrzeba, to po prostu wyjeżdżali na spotkania, dajmy na to, do Wiednia, zapoznawali się w warunkach konspiracyjnych z jakimś materiałem i potem te materiały oni brali w pewnym sensie odpowiedzialność za to, że to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto i te technologie były wtedy sprowadzone do kraju. Warto podkreślić, że tutaj jednak mamy do czynienia z nieznormalnym handlem, a z sytuacją, kiedy te najnowocześniejsze technologie, niekiedy takie związane z przemysłem zbrojeniowym wręcz albo jakieś o strategicznym znaczeniu, one były, na nie było nałożone embargo międzynarodowe. Czyli po prostu kraje zachodnie nie powinny były ich sprzedawać krajom zza żelaznej kurtyny. No i cała trudność polegała na tym, w jaki sposób je do kraju sprowadzić. Po pierwsze, jak w ogóle zdobyć, przeprowadzić transakcje. W związku z czym niekiedy tu wymyślano jakieś złożone piętrowe operacje z jakimiś firmami pośrednimi i tak dalej. Niektóre rzeczy przeprowadzali obcokrajowcy kontrolowani przez oficerów wywiadu. Niektóre rzeczy przyjeżdżają po prostu w poczcie dyplomatycznej. No, kombinowano na wszelkie możliwe sposoby, łącznie z tym, jeżeli wierzyć relacjom funkcjonariuszy, które oni kiedyś zbierali na zresztą własne potrzeby, więc wydaje mi się, że to jest jednak wiarygodne, że z kolei jakieś urządzenia związane z produkcją mikroprocesorów, jakichś płytek takich, które były w radiach i tak dalej, to były przeładowywane ze statku na statek na otwartym morzu gdzieś w Azji na przykład. Więc no, przeróżne to były historie, niekiedy bardzo złożone. Jeszcze dodajmy na przykład, że w sprawach związanych z wykradaniem amerykańskich technologii na przykład dużą rolę do spełnienia miała rezydentura w Meksyku, która bardzo często była tam, oficer któryś stamtąd spotykał się z tym właśnie człowiekiem, który miał coś do zaoferowania i poprzez Meksyk spływały do kraju.
Chińczycy na przykład przez jakiś czas zakupowali broń od Rosjan. Mówię o czasach współczesnych. Po czym ją skopiowali? Czy istniały w tamtych czasach metody wykradania bardzo konkretnych wynalazków na Zachodzie, przewożenia ich tutaj, kopiowania i produkowania pod własną marką?
No, na tym głównie zasadzała się właśnie funkcja wywiadu naukowo-technicznego. Może zacznę od tych Chińczyków, bo poruszył pan ciekawy aspekt. Otóż jakby pan spoglądnął na statystykę udzielania tak zwanych wyjątków od list kokomowskich, czyli to jest lista, która była tworzona corocznie na podstawie narad odbywanych w siedzibie tegoż właśnie COCOM, tak zwany Coordinating Committee for the Multilateral Export Controls w Paryżu. To się okaże, że gdzieś na początku lat 80. te wnioski, które tam były rozpatrywane, były to wnioski firm i reprezentujące ich interesy państw NATO, czyli tych państw, które były w cudzysłowie sygnatariuszem COCOM, bo tam nie podpisywano żadnego aktu założycielskiego tej organizacji. Te państwa chciały nawiązywać kontakty i relacje gospodarcze z Chinami. Po prostu chciały sprzedawać tam swoje produkty. Rzecz znana od zawsze, także trapiąca nas w dobie embarga nałożonego na Federację Rosyjską. Zatem państwa te najczęściej występowały w interesie swoich firm, domagając się zgody na wyłączenie na zasadzie wyjątku tego czy innego produktu figurującego na liście. Ale dlaczego o tym mówię? Od początku lat 70. te statystyki po prostu strzelają w górę. W ciągu całego roku 85. na posiedzeniu COCOM w Paryżu przedłożono około 200 wniosków o zgodę na eksport do krajów RWPG. Tam chyba było 80 do Polski, 50 do ZSRR, mniej więcej tego typu rzędu wielkości. Natomiast firmy państw zachodnioeuropejskich głównie, także amerykańskich, przedłożyły łącznie 4450 wniosków o udzielenie zgody na wyjęcie jednorazowe czy wielokrotne z embarga technologii na eksport do Chińskiej Republiki Ludowej. To pokazuje nieprawdopodobne przesunięcie w handlu międzynarodowym tymi technologiami. Skutkiem tego było to, że wywiad polski w drugiej połowie lat 80. zamiast uganiać się za tymi technologiami w Dolinie Krzemowej, udawał się po prostu do Shenzhen, bo tam można było nabyć rzeczy pochodzące ze Stanów, legalnie sprowadzone do Chin na podstawie umów bilateralnych albo sprowadzone z Japonii po 85 roku. Natomiast to tylko tytułem nawiązania do tych Chińczyków, o których pan wspomniał. I no, oczywiście chodziło o skopiowanie technologii. W przypadku technologii lekowych zawsze to zadanie było sformułowane w ten sam identyczny sposób, a więc przemysł reprezentowany przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego domagał się od wywiadu dostarczenia informacji na temat potrzebnej aparatury do otrzymania danej substancji czynnej leku, bilansu surowcowego, bilansu energetycznego i różnych parametrów, zawsze no, na ogół takich samych. Domagano się też niekiedy dostarczenia brzeczki w formie liofilizatu, w formie jeszcze innej, czy takich próbek, można powiedzieć, tego antybiotyku. I to wywiad miał dostarczyć po to, żeby to po prostu ruszyło później w polskich przedsiębiorstwach produkcja tego. I to się udawało od lat 60. robić, kopiować te substancje czynne, które później oczywiście pod nazwami handlowymi występują w postaci leków. Jeżeli chodzi o elektronikę, sytuacja była dużo bardziej złożona, ponieważ inna jest też, to są oczywiście branże o najwyższym stopniu naukochłonności, a więc one się też bardzo szybko aktualizują. Elektronika jeszcze szybciej jakby zmienia się w czasie niż farmacja. I to powodowało, że tutaj trzeba było działać bardzo szybko, żeby skopiowanie czegoś miało sens. Niekiedy takie operacje przedłużały się latami i to właściwie niweczyło plan skopiowania tego czy innego mikroukładu elektronicznego. Ale mówiąc krótko, tak, polski wywiad zrealizował takie operacje, począwszy od lat 60., 5-6 dużych operacji, które wiązały się z wydatkami rzędu kilkuset tysięcy dolarów amerykańskich dla współpracowników wywiadu na Zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych, Malezji. Tu nawiązując do tego, co powiedział właśnie dr Bagiński, Malezja była w pewnym momencie takim hubem, wokół którego obracał się ten handel z kierunku Stanów Zjednoczonych, później z kierunku Japonii. I to wynikało z tego, że tam znajdowały się też magazyny, były tam preferencyjne jakby możliwości funkcjonowania przedsiębiorców. Stąd mnóstwo podróży wysokich funkcjonariuszy wywiadu do Malezji już w latach 70. i jeszcze w latach 80. i spotkania operacyjne w tamtym miejscu. Wprowadzono w latach 70. i 80. układy, technologie produkcji układów scalonych, najpierw średniej, potem dużej, a potem największej skali integracji. Była to cała gama różnych urządzeń, testerów, urządzeń związanych z technologią litografii fotoelektronowej czy fotolitografii elektronowej, bardzo skomplikowane urządzenia montowane, instalowane później w Instytucie Techniki Elektronowej i w innych zakładach, także w Elwro we Wrocławiu i na Śląsku też w różnych, u innych różnych odbiorców związanych z automatyką przemysłową i tak dalej. I to były rzeczywiście wymierne efekty. Ciężko niekiedy wskazać korzyści. Dużo operacji realizowanych w latach 80. miało swój finał w postaci implementacji tego rozwiązania w latach 90., a te zakłady, wiele z nich po prostu legło w gruzach w latach 90. Mówimy tu o Elwro na przykład, czy o fabryce Teva w Warszawie.
A jakie, panie doktorze, takie najsłynniejsze wynalazki tą drogą uzyskane i pozyskane przez polski wywiad można byłoby wymienić, żeby zobrazować państwu, co posiadaliśmy, co uzyskaliśmy tą drogą?
Znaczy jest kilka modelowych przykładów, gdzie da się do dzisiaj także wskazać krok po kroku na współpracę pomiędzy w takim trójkącie nauka, przemysł, wywiad. Uzupełniając dokumenty pochodzące z Instytutu Pamięci Narodowej dokumentami pochodzącymi z innych źródeł, z archiwum akt nowych na przykład, gdzie widać jakby w jednym archiwum, gdzie spuściznę zostawił na przykład Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, widać jedną stronę medalu, a w aktach MSW widać drugą stronę medalu. Ale kwintesencją tego jest moment podpisania umowy przez wykonawcę danego zlecenia, na przykład Elwro, które w 1986 roku, oczywiście poprzez swoich przedstawicieli, deklaruje się w ciągu 4 lat wdrożyć do produkcji procesor komunikacyjny zbliżony parametrami do procesora IBM 3725. Moment, kiedy się podpisuje tą umowę, jest tożsamy, jest co do dnia niekiedy, w tym przypadku co do kilku dni, tożsamy z uzyskaniem przez wywiad wstępnej deklaracji i próbek dokumentacji od źródła na Zachodzie, że jest w stanie sprowadzić w dającym się przewidzieć okresie czasu za określoną kwotę pieniędzy dokumentację techniczną, ewentualnie jakieś inne rodzaje dokumentacji, bazy danych, dokumentację źródłową oprogramowania dla tego właśnie procesora telekomunikacyjnego, który stanowi na przykład ważny punkt eksportu zakładów Elwro od lat 70. i był takim, powiedzmy, udanym bardzo we wcześniejszych wersjach rozwojowych, opartych też na kradzionej technologii zresztą, był bardzo danym produktem. Po 4 latach rzeczywiście dochodzi do wdrożenia odbioru tego nowego procesora, który powstał w oparciu o dokumentację sprowadzoną przez kilka lat od tego źródła na Zachodzie. No i ale później smutny koniec Elwro uniemożliwia nam śledzenie tego, ale wcześniej to samo można powiedzieć o Kasprzaku, o zakładach Kasprzaka w latach 60. w Warszawie. Z tym, że lata 80. to już jest jednak doprowadzenie tego systemu do perfekcji. Wiadomo już, czego się chce od tychże współpracowników, rozgrywa się tych współpracowników, przejmuje się ich sieci dostawców. To znaczy wielokrotnie dochodziło do takich tarć między i ci współpracownicy też są tego w pełni świadomi, że wywiad chce przejąć ich sieć dostawców, bo to nie są agenci, którzy tam donoszą czy coś takiego, to są po prostu przedsiębiorcy, prezesi przedsiębiorstw sprzedających filie na całym świecie, którzy chcą zarobić pieniądze na marżach i tak dalej, ale oni mają swoich poddostawców, czy to jeżeli chodzi o farmację, czy to jeżeli chodzi o elektronikę, mikroelektronikę. I wywiad stara się do tych dostawców dotrzeć, bo oni na przykład są tańsi, tam jest mniej marży, więc, ale to są lata 80., to już jest bardzo wyrafinowany, skomplikowany system uzyskiwania kompletu dokumentacji z wszystkimi jej elementami. I tych wdrożeń jest na pewno więcej też w przemyśle farmaceutycznym związanym, zwłaszcza koniec lat 80., to są leki przeciwnowotworowe, to jest duża operacja związana z olbrzymimi wydatkami, też kalkulowanymi w około rzędu $500 milionów, to są tego typu kwoty. W latach 90. na początku do urzędów patentowych wpływają już wnioski o opatentowanie na przykład farmorubicyny czy innych substancji czynnych, które stosowane są do dzisiaj, jak pan zobaczy, w urzędowych spisach leków czy substancji leczniczych dopuszczonych do obrotu handlowego w Polsce, są stosowane. Także na tyle się oczywiście nie znam, by powiedzieć, na ile to są już kolejne stadia rozwojowe tych lekarstw.
Czyli de facto polska farmaceutyka doby trzeciej RP korzysta z osiągnięć Wydziału Naukowego Technicznego z PRL.
Tak mógłbym powiedzieć specjalista. Ja tak nie powiem, tak mógłbym powiedzieć po prostu specjalista, technolog produkcji, który jest w stanie jakoś przeprowadzić ten dowód, że to rzeczywiście na pewno w latach 90., czy teraz, nie wiem.
Dziś, przypomnę, rozmawiamy o historii wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL. Opowiadają o nim Witold Bagiński oraz Mirosław Sikora. Już za chwilę druga część tej dyskusji.
Mówi się o tym, że dezercja, ucieczka Michała Golniewskiego na długie lata zniweczyła działania wywiadu naukowo-technicznego. Podziela pan tą tezę, tą teorię?
W przypadku Departamentu Pierwszego MSW były w sumie dwie takie ucieczki, które przyniosły bardzo duże straty wywiadowi. Pierwsza to jest oczywiście Michał Goleniewski, naczelnik tego wydziału, kierujący nim od 1957 roku aż do stycznia 1961, kiedy przyszedł na stronę amerykańską. W praktyce już wcześniej rozpoczął współpracę z Amerykanami, wysyłając im konspiracyjnie pewne materiały, natomiast nie odbywał spotkań takich, że tak powiem, twarzą w twarz. Jego ucieczka była o tyle istotna, że on się do niej przygotowywał wcześniej, w związku z czym zbierał informacje i kompilował też takie dokumenty, w których po prostu miał właściwie podane, co ten wydział robi od początku do końca. Kazał sporządzić swoim podwładnym między innymi listę spraw, które prowadzą, podopisywał do nich nazwiska. W związku z czym, kiedy znalazł się w Berlinie, przyszedł do zachodniego sektora, oddał się do dyspozycji Amerykanom, był w stanie im przekazać praktycznie całą tą podstawową wiedzę o aktywach operacyjnych wywiadu. Oczywiście w przypadku krajowych współpracowników to jeszcze, powiedzmy, było umiarkowanym problemem. Oczywiście te osoby było trudno wykorzystywać potem do takiej działalności jakiejś na zachodzie wywiadowczej, no bo one potencjalnie były podejrzane. Natomiast oczywiście w kraju mogli różne rzeczy konsultować. No, natomiast w ten sposób było zagrożonych rzeczywiście troszeczkę agentów i współpracowników na zachodzie. Znane są przypadki, kiedy te osoby były aresztowane, kiedy były jakieś spotkania z nimi. Być może niektórzy z nich też zostali przewerbowani, tego do końca nie wiemy. W każdym razie ta sprawa była rzeczywiście potężnym ciosem, tym bardziej, że Goleniewski miał wiedzę, która wykraczała poza wywiad naukowo-techniczny. On oczywiście też znał kadrę, znał priorytety całego wywiadu, dlatego że to był oficer jednak, który był prominentny dosyć mocno, miał też mocne plecy w KGB, w związku z czym był w stanie powiedzieć o tym, jak ta współpraca w ramach bloku się przedstawia. Natomiast no, wydział się odbudowywał przez kilka lat. Można powiedzieć, że to była właściwie dekada, kiedy on odzyskał nie tylko pełną sprawność, ale w ogóle wszedł na nowy poziom rozwoju. Natomiast drugim takim ciosem była ucieczka z wczesnych lat 80. Jerzego Korycińskiego. Był to oficer, który pracował jako oficer drugiej linii, czyli pracował pod przykryciem głównie w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego, zajmował się trochę problematyką zbrojeniową. Kilka razy był za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, natomiast uciekł, kiedy był na placówce w Szwecji. Problem polegał na tym, że pracował na przykryciu w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego z człowiekiem, który prowadził sprawy naprawdę bardzo istotne dla tego wydziału i po prostu dysponował wiedzą, która prawdopodobnie była troszeczkę szersza, niż to by wynikało z jego takich formalnych kompetencji. No i on też no, siłą rzeczy znał ten system, w jaki sposób wydział wywiadu wprowadza w ogóle, jakby wywiad wprowadza te rzeczy do gospodarki, jak się odbywa w ogóle cały ten system kontaktów. W związku z czym jego przejście na Zachód, a być może także wcześniejsza współpraca z Amerykanami, bo to do nich przyszedł w tej Szwecji, no mam wrażenie, że to był cios rzeczywiście, no trudno powiedzieć porównywalny ze sprawą Goleniewskiego, bo to są jakby kompletnie inne realia, ale ta sprawa była rzeczywiście poważna. Zaraz po niej, kiedy przeprowadzono analizy, konieczne było przeformatowanie pewnych aktywów Departamentu Pierwszego poza centralą, czyli właśnie częściowo zlikwidowanie, przekształcenie tych rezydentur krajowych w ministerstwach niektórych. Okazało się, że część spraw jest potencjalnie zagrożona albo wręcz niektóre są po prostu zdekonspirowane. Istnieje teoria mówiąca o tym, że to Korycinski stał za wpadką Mariana Zacharskiego, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest trochę za daleko idąca teza. Znaczy nie można tego wykluczyć, ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie ma dowodów na to takich jednoznacznych, że to był akurat ten czynnik decydujący. W każdym razie no, te dwie dezercje sprawiły sporo problemów wywiadowi. No i do tego dochodzi oczywiście jeszcze jedno pytanie, które można postawić, ale trudno na nie odpowiedzieć. To znaczy, czy nie było sytuacji takiej, kiedy byli jacyś funkcjonariusze, którzy nawiązali współpracę z zachodnimi służbami, ale nie zostali nigdy ujawnieni, nigdy nie uciekli, a przekazali te informacje. Trudno to powiedzieć, natomiast niewątpliwie Amerykanie mieli bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak Departament Pierwszy MSW w tym akurat aspekcie działa. I warto podkreślić, że kiedy rozpoczynały się kontakty już ogólnopaństwowe z Amerykanami jesienią 1989 roku, no to problematyka wywiadu naukowo-technicznego była dosyć istotnym problemem politycznym, dlatego że z jednej strony Polska się już, ta nowa władza, rząd Mazowieckiego, bardzo liczył na tą pomoc zachodnią, na jakieś kredyty, pomoc gospodarczą i tak dalej, a z drugiej strony Amerykanie się obawiali, że te więzi z Wielkim Bratem są nadal realnym problemem, w związku z czym wcale nie byli tacy skłonni, żeby się tą wiedzą o różnych na przykład urządzeniach dzielić i żeby to embargo znieść. I oni to podczas różnych spotkań przywoływali, właśnie sprawy Mariana Zacharskiego, Jamesa Harpera, czyli też takiego amerykańskiego współpracownika wywiadu, który przekazywał bardzo, bardzo ważne dokumenty techniczne związane z procesorami i z tematyką zbrojeniową. To parokrotnie padało w różnych rozmowach i rzeczywiście przez przynajmniej jakiś czas funkcjonowania rządu Mazowieckiego no tego pełnego zaufania nie było. Po prostu Amerykanie posiadali wręcz wiedzę, że Departament I nadal interesuje się problematyką naukowo-techniczną. Istnieje nawet była taka sprawa, kiedy w styczniu roku 90 praktycznie złapali na gorącym uczynku funkcjonariusza, który po prostu się rozpytywał w kwestii dostępu do jakichś spraw związanych z listą COCOM w obszarze informatyki. Natomiast kiedy te kontakty zaczęły się dziać polityczne, troszeczkę, że tak powiem, rozwijały się coraz bardziej i ten postulat był formułowany już tak zupełnie wprost, no to Departament I wstrzymał działalność operacyjną w tym zakresie. Trudno powiedzieć, kiedy właściwie nastąpił koniec wywiadu naukowo-technicznego, ale wydaje się, że to mogła być połowa roku 90, dlatego że wtedy właśnie ta kwestia znoszenia embarga COCOM na poszczególne technologie była na agendzie bardzo mocno. Ostatecznie te wszystkie obostrzenia związane były z tym, że Amerykanie też bali się tego, że członkostwo w Układzie Warszawskim może być tutaj problemem, więc ostatecznie po wprowadzeniu bardzo różnych zabezpieczeń legislacyjnych, takich wielostopniowych różnych negocjacji, ostatecznie to wszystko się zamknęło dopiero w 1994 roku, jeżeli chodzi o te bariery handlowe. Natomiast jak się wydaje, wywiad naukowo-techniczny prawdopodobnie, bo tutaj nie mamy jakby jednoznacznego dowodu. Te dokumenty z czasów Urzędu Ochrony Państwa są oczywiście tajne, ale jak się wydaje, to w połowie roku 90 już praktycznie chyba był przypieczętowany los wywiadu naukowo-technicznego, a można też dodać, że no właściwie też zmienił się charakter gospodarki, w związku z czym sektor państwowy bardzo mocno się zmniejszył i myślę, że z czasem to bardziej była kwestia ochrony poszczególnych zakładów o znaczeniu strategicznym przed penetracją ze strony cudzoziemców, ale tak naprawdę to już jest działalność kontrwywiadowcza, a nie zdobywanie technologii. Aczkolwiek, jak mówię, to jest bardziej kwestia pewnej hipotezy, bo tu też nie dysponujemy kompletną dokumentacji.
Czy prawdą jest, że to Polacy pozyskali technologię budowy rakiet Patriot?
Chyba wiem na ten temat tyle, co pan. Elementy systemów LGM, Minutemen, czy technologii, czy właściwie rozmieszczenia tych głowic przekazywał wspomniany tutaj James Harper, pseudonim Jimo, zwłaszcza podczas takiej dużego spotkania w roku 80 w Polsce, przyjeżdżał do Polski. I to było z drugiej strony Marian Zacharski, o czym sam pisze w swojej książce, zdobywał liczne technologie taktyczne, strategiczne, głównie radary dla wszystkich możliwych podówczas pozostających na uzbrojeniu Stanów Zjednoczonych samolotów. Na temat systemu Patriot, no trudno mi się wypowiedzieć, bo z tych dokumentów, które przyglądałem, no nie mogłem tego wywnioskować. Pewne elementy tych systemów na pewno trafiły, czy systemów obronnych, dla niektórych Stanów Zjednoczonych bodajże, dla północnej Nevady, Dakoty, selektywnie jakieś komponenty były jakby wykradane przez Jamesa Harpera, a właściwie jego małżonkę. No i to brali Rosjanie rzeczywiście, którzy byli zadowoleni z tego, którzy to oceniali, ponoć w dużych grupach przyjeżdżali do Warszawy, nawet 20-30 osób, ekspertów, inżynierów, którzy oceniali te dokumenty przywożone do PRL przez Harpera, czy przywożone na przykład do Wiednia na spotkania operacyjne. Więc ta technologia wojskowa na pewno trafiała, ona oczywiście była przekierowywana do Rosjan, nie bardzo wiedziano, co z nią zrobić w Polsce. Ona miała znaczenie strategiczne dla Układu Warszawskiego. Natomiast te sprawy, które są ewidentnie najważniejsze, abstrahując od systemów Patriot, nie czuję się absolutnie kompetentny, by się tutaj wypowiadać. Ta sprawa Harpera, sprawa potężna i mająca olbrzymie znaczenie, co wiemy z relacji też lat 80. dowodzących wtedy wywiadem polskim Jerzego Cześnika i innych, presja Sowietów na polski WNT, aby kontynuować tą bardzo niebezpieczną grę, prawdopodobnie grę wywiadowczą, być może grę wywiadowczą inspirowaną przez CIA lub nie, tego też nie wiemy. Wartość dokumentów przemawia na niekorzyść tej tezy o tym, że służby amerykańskie stały za tym. Teraz raczej mówię o opiniach, to nie są moje opinie, tylko opinie, które miałem okazję poznać z badań komisji powołanej wewnątrz Departamentu Pierwszego po ucieczce wspomnianego Jerzego Korycińskiego do oceny właśnie jego wpływu na ewentualne ujawnienie sprawy Harpera. W każdym razie, konkludując, przekazano, zdobyto na terenie Kalifornii i w ogóle Stanów Zjednoczonych dużo dokumentacji mających znaczenie militarne i strategiczne dla Związku Radzieckiego i całego Układu Warszawskiego. I w tym sensie jakby WNT jakby tutaj też był zasłużony dla szeroko pojętego sektora obronności. Sprawa Harpera jest bardzo, bardzo ciekawa z wielu powodów, ale jej głównym mankamentem jest to, że jednak ostatecznie FBI go złapało, a więc jakby FBI wiedziało, co wie Związek Radziecki na temat potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych. Natomiast bardziej ciekawe jest, czy jakby tutaj został utracony ten czynnik zakonspirowania faktu wejścia w posiadanie tajnych informacji, ponieważ sam fakt wejścia w posiadanie tych tajnych informacji, czy to był system Patriot, czy nie, stał się jasny dla podmiotu, który utracił te informacje, więc to był pewien uszczerbek dla operacji. Niemniej jednak prawdopodobnie właśnie i Leonid Zajcew, kierujący wtedy wywiadem naukowo-technicznym, i ludzie z KGB, tacy jak Kriuczkow, naciskali na wywiad naukowo-techniczny PRL, żeby właśnie tą operację realizować, mimo że ona była bardzo niebezpieczna. To są właśnie relacje ludzi kierujących wtedy tą operacją, że był odczuwalny silny nacisk z Moskwy, a więc ona miała dużą rangę, a o tym, że zarówno Zacharski, jak i Harper, czy Zacharski z jego informatorem, czyli Williamem Bellem, czy później właśnie James Harper, na to, że oni byli ważnymi źródłami wywiadu naukowo-technicznego, wskazuje to, że we współczesnych publikacjach rosyjskich czy rosyjskojęzycznych, publikowanych głównie w oparciu o dokumenty ujawnione na Zachodzie, zresztą i w oparciu o takie książki jak książka Christophera Andrew na przykład, czy zachodnie publikacje, to w tych publikacjach rosyjskich współcześnie wskazuje się i poświęca dużo miejsca i czasu na omówienie tych spraw. Także Amerykanie w latach 80. już publikowali, czy to pod egidą Kongresu Stanów Zjednoczonych, czy jakichś agencji rządowych, obszerne materiały, które jakby polegały na analizie tych spraw, sprawy Zacharskiego, Bella Zacharskiego, czy sprawy Harpera, po to, żeby pokazać, jakie są mechanizmy działania wywiadu naukowo-technicznego. To były modelowe sprawy dla obu stron.
Czy pan doktor Witold Bagiński chce coś do tego dodać, uzupełnić?
Może dodam tyle, że niebezpieczeństwo w tych sprawach było niebezpieczeństwem, tak w mojej opinii, politycznym. To znaczy dotyczyło kwestii obronności, jakby nie było potężnego mocarstwa. Ale też problemem było to, że właśnie to mogło zaszkodzić po prostu relacjom oficjalnym międzypaństwowym. One i tak od momentu wprowadzenia stanu wojennego nie były zbyt dobre, ale trudno powiedzieć, jakby się te kwestie mogły rozwinąć niekorzystnie jeszcze bardziej niż tak to się rozwinęło. Natomiast niewątpliwie sprawa Zacharskiego jest związana z jednym dosyć poważnym problemem, to znaczy tym, że on nie był chroniony immunitetem dyplomatycznym, w związku z czym został aresztowany, był przetrzymywany w więzieniu, potem była kwestia skomplikowana z zorganizowaniem jego wymiany. No to też jest sprawa w sumie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o skalę tej wymiany.
No właśnie, chciałbym tylko wejść zdaniem. Przepraszam, panie doktorze, pytanie, tak? Dlaczego Stasi pośredniczyło w tej wymianie? Bo to jest dla mnie ciągle najciekawsze zagadnienie.
Wydaje mi się, że dlatego, że mieli stosunkowo dobre możliwości kontaktu z Amerykanami. To się wiąże z tym adwokatem Foglem, który, że tak powiem, tam blisko szefa NRD-owskiego wywiadu był i jak się wydaje, miał dosyć dobre też kontakty zagraniczne i być może był takim naturalnym pośrednikiem w tym wszystkim. Aczkolwiek no, trudno jest mi jednoznacznie powiedzieć, z czego to wynika. No, natomiast te wymiany w NRD miały miejsce, to nie była jedyna, która się tam odbyła. Zresztą to nie był jedyny, Marian Zacharski nie był jedynym Polakiem, który tam powracał poprzez Most Glinikę, bo też powracał nielegał Jerzy Kaczmarek w podobnym czasie, znaczy, tam jest różnica paru lat dosłownie. Więc być może to jest też tak, że z uwagi na samo położenie Berlina i ta możliwość takiego przekroczenia po prostu granicy pomiędzy sektorami w taki, a nie inny sposób, być może to była przyczyna, gdzie w pewnym sensie można powiedzieć, że te wymiany wywiadowcze stały się specjalizacją towarzyszy z NRD. Aczkolwiek, no to, że tak powiem, nie jestem w stanie tego, że tak powiem, w bardziej precyzyjny sposób uzasadnić, przynajmniej nie kojarzę dokumentów, które by mówiły, że tak powiem, towarzysze NRD mają właśnie za to odpowiadać, natomiast niewątpliwie wychodzi na to, że w sporej części tego typu spraw uczestniczyli.
Został Marian Zacharski. I to jest dla mnie fascynująca historia z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu takiego, tutaj proszę mi poprawić, jeśli się będę mylił, panie doktorze, czy Marian Zacharski był oficerem Departamentu Pierwszego, czy został ukadrowiony później? Bo na ten temat długo krążyły różne legendy.
Znaczy, jego kontakty z wywiadem rozpoczynają się od współpracy w charakterze kontaktu operacyjnego. Nosił pseudonim Pei, wyjechał na placówkę do Stanów Zjednoczonych jako po prostu handlowiec, natomiast nie był chroniony immunitetem dyplomatycznym, w związku z czym po zatrzymaniu go nie został ekspulsowany, czyli nie wyrzucono go z kraju tak jak zwykłego dyplomaty, natomiast po prostu uwięziono i to było to pewnie w moim przekonaniu jakieś takie niedopatrzenie, bo generalnie osoby wyjeżdżające na placówki były chronione immunitetem dyplomatycznym. Natomiast w pewnym momencie zatrudniono go w Departamencie Pierwszym, ale nie jako takiego pełnoprawnego funkcjonariusza, tylko na taką umowę, więc to było troszeczkę jakby co innego. Natomiast został przyjęty do służby, ukadrowiony już później, otrzymał też stopień oficerski już później. Po prostu to był jakby taki proces rozciągnięty w czasie. To była też widocznie kwestia decyzji, być może nawet politycznej, a propos tego, żeby jednak już po powrocie mieć tutaj oficera, a nie współpracownika. Natomiast no, jest zachowana teczka osobowa, tam można prześledzić całą chronologię tego wszystkiego i myślę, że to już dzisiaj nie stanowi żadnej tajemnicy, to jest wszystko, że tak powiem, dostępne. Nie jestem pewien zresztą, czy, że tak powiem, przebieg służby Mariana Zacharskiego nie jest nawet dostępny w katalogu biura lustracyjnego, tam gdzie są wymienieni funkcjonariusze. To by trzeba sprawdzić, ale wydaje mi się, że tam to można po prostu co do dnia. A jeżeli nie teraz, to myślę, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy zostanie tam wpisany.
Ale to jeszcze może dopytam tutaj doktora Sikorę. Jakiego rodzaju rzeczy pozyskał poprzez współpracę przede wszystkim ze swoim agentem Williamem Bellem Marian Zacharski?
Jest to długa lista dokumentacji pochodzącej głównie z firmy Hughes Aircraft, która dzisiaj chyba jest firmą Raytheon. Firma Raytheon chyba dzisiaj jest drugim najważniejszym kontraktorem armii amerykańskiej, więc to była na pewno najwyższa półka. Ale też oczywiście te dokumenty pochodziły z jakby ze współpracy też z innymi producentami. No, te firmy znamy wszyscy to są najważniejsi gracze na rynku samolotowym, elektronicznym w Stanach Zjednoczonych. Większość tych systemów dotyczyło radaru, wykrywania, identyfikacji celów instalowanych na statkach powietrznych typu F-15, F-16, F-18, ale tam były też różne rodzaje innych systemów uzbrojenia, takich jak kierowanie pociskami przeciwpancernymi, z tego co pamiętam. Było tego multum, naprawdę było tego dużo, z tym, że tak jak mówię, nie wiemy, jak to zostało później dystrybuowane pośród użytkowników w ZSRR, ale to widzimy jeszcze urobek Mariana Zacharskiego, widzimy też w wymianie informacji, o której też wspominał kolega Bagiński wcześniej, w ramach RWPG. Część tych, ja przypuszczam, że można, że, ja nie, no nie wiem, to jest moja hipoteza, ale przypuszczam, że część tych rzeczy zachomikowano tutaj w Polsce i sprzedawano jeszcze na tych tak zwanych rynkach wywiadowczych, na naradach, bo to potem wychodzi jeszcze polski wywiad nigdy nie zdobywał na dużą skalę technologii wojskowych. To był pewien precedens i on też wypacza trochę wizerunek polskiego wywiadu naukowo-technicznego, ponieważ on właśnie się interesował głównie tym zapotrzebowaniem cywilnym, z rynku cywilnego. Ale tymi technologiami, to widać, one się pojawiają jeszcze w wymianie dokumentacji czy pakietów dokumentacji z Węgrami, Nerdowcami w latach 80. A więc to na pewno był spory zysk dla wywiadu także.
Były to obszerne fragmenty dyskusji o historii wywiadu naukowo-technicznego MSW PRL. Rozmawiali Witold Bagieński i Mirosław Sikora, a moderatorem dyskusji był Rafał Dudkiewicz. Te dyskusje zorganizowano w ramach cyklu Tajemnice Wywiadu, organizowanego przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.